Na ostatnim kazaniu mówiłem z drugiej księgi Mojżeszowej, z rozdziału trzeciego. Omawialiśmy wtedy piąty werset. I w tym piątym wersecie odniosłem się do ogrodu Eden. Ponieważ tytuł był taki, że czy człowiek może wyznaczyć dystans Bogu. I dlatego posłużyłem się wtedy przykładem z ogrodu Eden. Omawialiśmy, że to był czas najlepszy dla Adama i Ewy, ponieważ mieli społeczność z Bogiem. Mówiłem również o tym, że Bóg dał też im odpowiedzialność, aby strzegli tego ogrodu i żeby też uprawiali ten ogród. Z tego względu, że oni przecież jeszcze nie byli w grzechu. Mówiliśmy o tym, że Bóg tą odpowiedzialność daje człowiekowi, kiedy człowiek nie ma grzechu. A więc oni byli bez grzechu wtedy i tą odpowiedzialność mieli. Ale Bóg również dał im przykazanie, że z drzewa poznania dobra i zła, owocu z tego drzewa, który jest pośród ogrodu, nie mogą zjeść owoców. Bo jeżeli zjedzą, to kiedy złamią to przykazanie, to na pewno umrą. No i oczywiście pojawił się szatan w postaci węża i skusił Ewę. Także ten nakaz, mówiłem, został złamany. Konsekwencje były takie, że zostali wygnani z ogrodu Eden i 930 lat, mówiłem, Adama, który przeżył 930 lat, nie uchroniło to od tych konsekwencji i poniósł śmierć. A więc słowa, które powiedział Bóg, się sprawdziły. A więc też mówiłem o tym, że bez ofiary Pana Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu, na Golgocie, i kiedy człowiek nie uwierzy, nie jest w stanie dostać się do nieba, jeżeli nie uwierzy, nie wyzna swoich grzechów Panu Jezusowi Chrystusowi, nie przyjmie tego zbawienia ani nie poprosi o zbawienia. I gdyby ta ofiara nie była dokonana, ani żaden z nas, nikt by nie mógł się dostać ani do ogrodu Eden, ani do nieba. Chciałbym teraz w imieniu Pana Jezusa Chrystusa podzielić się tym słowem, czyli szóstym wersetem. Szóstym wersetem, który będziemy omawiali, ale również chciałbym przeczytać trzynasty werset z tej księgi, czyli druga księga Mojżeszowa, trzeci rozdział, werset szósty, werset trzynasty do piętnastego włącznie. Rzekł też: Jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Trzynasty werset. A Mojżesz rzekł do Boga: gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im: Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię jego, to co im mam powiedzieć? A Bóg rzekł do Mojżesza: jestem, który jestem. I dodał: tak powiesz do synów izraelskich: jestem, posłał mnie do was. I mówił dalej Bóg do Mojżesza: tak powiesz synom izraelskim: Pan Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was, to jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia. Pan Bóg w tym szóstym wersecie przedstawia się Mojżeszowi. Jam jest Bóg ojca twego. W czternastym wersecie: jestem, który jestem. W czternastym wersecie: jestem, posłał mnie do was. Te trzy imiona Boże. Trzy razy Bóg mówi: jestem. Bóg jest, działa i tak jak w życiu Mojżesza realizuje plan, o którym my mówiliśmy od pierwszego do tego szóstego wersetu. Realizuje plan od tego momentu, kiedy Mojżeszowi się ukazał. Jam jest Bóg ojca twego. Mojżesz był synem Amrama z plemienia Lewiego. W drugiej księdze Mojżeszowej, rozdział szósty, wiersz 20 czytamy. Amram pojął za żonę Jochebed, ciotkę swoją. Ta zaś urodziła mu Arona i Mojżesza. 18 werset tego samego rozdziału. Synowie Kahata, Amram, Izhar, Hebron i Uziel. Kahat był dziadkiem Mojżesza. Amram był ojcem, Jochebed była to mama Mojżesza, a Kahat był dziadkiem Mojżesza. 16 werset. A oto imiona synów Lewiego według ich rodowodów. Gerszon, Kahat i Merari. A więc cała ta rodzina pochodziła z plemienia Lewiego. W Egipcie, w ziemi Goszen, żyły wszystkie plemiona izraelskie. I żadne plemię nie wyróżniało się niczym jedno od drugiego. Oni byli w niewoli. Również plemię Lewiego w tym okresie niczym się nie wyróżniało od pozostałych plemion. Wyświęcenie mężów z plemienia Lewiego do służby przed Bogiem nastąpiło dopiero później. Jestem, który jestem. Wyjaśnię to pod koniec kazania. Następnie, jestem, posłał mnie do was. Mojżesz ma zanieść to poselstwo do ziemi Goszen, do Izraela. Mojżesz ma te zanieść poselstwo i to Bóg powołuje do tego człowieka, powołuje do tego, przygotowuje go, żeby on mógł zanieść poselstwo, które Bóg mu zlecił, albo wykonać zadanie, które Bóg mu zlecił. I Mojżesz ma to uczynić. Ponieważ ta obietnica została dana Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, czyli tym trzem patriarchom, to jest wypełnienie czasu tej obietnicy. Tej obietnicy, że Bóg uwolni Izraela z Egiptu, że wyprowadzi Izraela z Egiptu. I to jest właśnie już ten czas się rozpoczyna. Ta rozmowa z Bogiem. I dla Mojżesza jest to wystarczające świadectwo, kiedy Bóg się przedstawia Mojżeszowi. Czyli jak czytaliśmy tutaj w tym trzecim rozdziale od wiersza pierwszego, to co wszystko omawialiśmy, ta cała rozmowa Boga do wiersza szóstego włącznie, to Mojżesz uwierzył Bogu całym sercem. Mojżesz przyjął zbawienie Boże całym sercem. Mojżesz przyjął to zbawienie, ale również Mojżesz całym sercem słuchał Boga. Mojżesz całym sercem chciał służyć Bogu. Ta wiara zbawienna, którą Mojżesz otrzymał od Boga, to jest ta wiara, która jest potrzebna do nawrócenia. Bez tej wiary zbawienia nie może się człowiek nawrócić. To jest podstawowe. To jest bardzo ważne. A więc Mojżesz chciał służyć Bogu, chciał być posłuszny Bogu i chciał być wierny Bogu. A więc Mojżesz był gotowy do tego, żeby zanieść to poselstwo Izraelitom, którzy mieszkali w ziemi Goszeń. Bibliści mówią, że tam około 1,5–2 miliony. Potężny naród, który był w niewoli. 400 lat byli w niewoli. I Mojżesz to poselstwo był gotowy, żeby zanieść i był gotowy, żeby stanąć przed Faraonem. Otwórzmy rozdział 4 tej samej księgi, przepraszam, Tak, czwarty rozdział tej samej księgi i przeczytajmy 22 i 23 wiersz. I powiesz do Faraona, tak mówi Pan, moim synem pierworodnym jest Izrael. Mówię do ciebie, wypuść syna mojego, aby mi służył. Jeśli będziesz się wzbraniał od wypuszczenia go, ja zabiję twego syna pierworodnego. I tak się stało. Te słowa się wypełniły. Może stanął przed tym Faraonem. A więc teraz musimy zadać sobie pytanie, kiedy Mojżesz się nawrócił? Kiedy nawrócił się do tego Boga Izraela? Mojżesz zrozumiał, że to Bóg wyznacza czas i miejsce nawrócenia człowieka. To Bóg wyznacza. I to Bóg kieruje swoje słowo do człowieka, aby ten człowiek się nawrócił. Przez objawienie lub przez słowo. Zawsze jak jest objawienie, to i słowo. My nawracamy się przez objawienie Słowa Bożego, które czytamy. I Mojżesz to zrozumiał. I Mojżesz to zrozumiał, że to się stało właśnie pod górą Choreb. Mojżesz zrozumiał, że nie stało się to, kiedy był na dworze Faraona, kiedy to tam 40 lat był. Nie stało się wtedy, kiedy był u Midianitów na początku, kiedy tam przybył. Tylko stało się wtedy, kiedy przybył pod górę Bożą. Wtedy to się stało. A więc Mojżesz doskonale zrozumiał, wyciągnął wnioski, że te objawienie, które miał pod górą Choreb, a naliczył już około 80 lat, te objawienie było tak wyraźnie, tak osobiste, skierowane do Mojżesza, że Mojżesz uwierzył. Po prostu Mojżesz uwierzył, bo to było osobiste dla niego. Mojżesz wiedział, że to nie stało się wcześniej. A więc Bóg ma w stosunku do Mojżesza ten plan i Mojżesz to zrozumiał. Tak wyraźnego, osobistego objawienia Mojżesz wcześniej nie miał. A więc to Bóg sprawił to, żeby Mojżesza powołać. I teraz możemy sobie zadać pytanie, na jakiej podstawie to możemy stwierdzić, że tak się to stało z Mojżeszem, że Mojżesz się nawrócił. Na jakiej podstawie? Odpowiedź jest w tym 13 wersecie. Przeczytam jeszcze raz. A Mojżesz rzekł do Boga, gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im, Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię jego, to co im mam powiedzieć. Mojżesza postawa jest taka, już nawróconego człowieka. Mojżesza postawa jest taka, że to jest troska o tych, których on ma zanieść te poselstwo. Mojżesza postawa jest ta, że on nie mówi do Boga, Panie Boże, on powiedział do Boga, bo z troski powiedział, nie myśląc o sobie, powiedział z troski o tym, którym ma zanieść to poselstwo. Mojżesz ma objawienie, jest nawróconym człowiekiem, a oni nie. Mojżesz ma perspektywę patrzenia z Bożej perspektywy już. Mojżesz patrzy z Bożej perspektywy. Oni nie mają tej perspektywy. Mojżesz jako nawrócony człowiek patrzy oczami Bożymi, z perspektywy Bożej. A więc wykazuje tą troskę o tych, którym ma zanieść te poselstwo. Każdy wierzący człowiek modli się o innych, tak w naszym przypadku, kiedy uwierzyliśmy i modlimy się o innych, żeby jak najwięcej poznać Boga i jak najwięcej przekazać innym, tym, którzy nie znają, jaki jest nasz Bóg. I Mojżesz mówi: Panie, i Mojżesz mówi, a przyjdę do nich. A oni mnie zapytają, jakie jest imię Twoje. Mojżesz wiedział, że oni patrzą z perspektywy ludzkiej. Dla nich Mojżesz nie był, był zwykłym Izraelitą. Mojżesz na obiadki nie jeździł do rodziny, kiedy mieszkał u Midianitów. Relacje były zerowe między Mojżeszem a Izraelitami, którzy mieszkali w ziemi Goszen. Mieszkali jego krewni, a więc dla nich był tylko zwykłym Izraelitą. I Mojżesz jest gotowy, żeby zanieść to poselstwo i mówi do Boga, bo zdaje sobie sprawę, bo on ma tą perspektywę, patrzy z perspektywy Bożej i wie, jak oni będą patrzeć z tej perspektywy ludzkiej. Mojżesz już umie spojrzeć, co jest Boże, a co ludzkie. I zdaje sobie z tego sprawę i mówi, jak mnie zapytają, jakie jest Twoje imię. On nie mówi dla siebie, że Panie Boże, powiedz mi, jakie jest Twoje imię, a moja wiara będzie lepsza. On mówi: Panie, oni zapytają mnie, który to Bóg, jakie to jest imię Jego. Ale Mojżesz zdaje sobie sprawę, że samo imię, które on im powie, nie, Bóg mówi: jestem, posłał mnie do was. Że samo imię nie wystarczy. Mojżesz już wie, że Bóg jest, a samo imię nie wystarczy. Więc w 4 rozdziale, w 1 wersecie czytamy, Mojżesz zdaje sobie z tego sprawę i mówi, na to odezwał się Mojżesz i rzekł: a jeśli nie uwierzą mi i nie usłuchają mnie, lecz powiedzą, Pan nie objawił się Tobie. Mojżesz powie imię, a oni powiedzą, nie uwierzą. Gdyby to nie była prawda, gdyby Mojżesz się mylił, to by Bóg powiedział: Mojżeszu, znasz moje imię? Idź tam. I to ma dla nich wystarczyć. Muszą przyjąć. Ale Bóg rozumie troskę Mojżesza, wie, że Mojżesz patrzy prawidłowo, myśli prawidłowo i on chce, żeby to poselstwo oni uwierzyli. I Bóg nie zaprzecza temu. Mojżesz mówi w tym wypadku prawdę. A więc w związku z tym Pan rzekł do niego, czytamy w 2 wersecie: co masz w ręku swoim? A on odpowiedział: laskę. I rzekł: rzuć ją na ziemię. A gdy ją rzucił na ziemię, zamieniła się w węża. Mojżesz zaś uciekł przed nim. I rzekł Pan do Mojżesza: wyciągnij rękę i uchwyć go za ogon. Wyciągnął tedy rękę i pochwycił go, a ona zamieniła się znowu w laskę w jego dłoni. Aby ci uwierzyli, że ci się ukazał Pan Bóg ojców ich, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Rzekł Pan też jeszcze do niego: włóż rękę swoją w zanadrze. I włożył rękę swoją w zanadrze, a gdy ją wyjął, oto ręka jego była pokryta trądem i biała od śniegu. I rzekł: włóż znowu rękę swoją w zanadrze. Włożył ją ponownie w zanadrze, a gdy ją wyjął ze swego zanadrza, oto była znowu jak reszta ciała. Jeśli tedy nie uwierzą i nie usłuchają przestrogi pierwszego znaku, wtedy uwierzą przestrodze drugiego znaku. A jeśli nawet tym znakom nie uwierzą i nie usłuchają głosu Twego, zaczerpiesz wody z Nilu i wylejesz ją na ziemię. Wtedy woda, którą zaczerpiesz z Nilu, zamieni się na ziemi krew. 3 znaki. trzy znaki. Mojżesz, dla Mojżesza te znaki nie były potrzebne. Mojżesz był już wierzącym człowiekiem. To było potrzebne dla Izraela. Mówiliśmy tutaj też o tych znakach, ale o jednym, tym pierwszym znaku chciałbym na temat tego pierwszego znaku powiedzieć. Ten pierwszy znak, czyli pierwszy znak to był laska, którą Mojżesz rzucił i ona się zamieniła w węża. I drugi znak to była ta ręka w zanadrze. I chciałbym powiedzieć to, że Mojżesz przed Faraonem rzucił tą laskę. Jeszcze przed Faraonem wiele znaków było pokazanych. Ale ten znak drugi, który również Mojżesz pokazał, ten pierwszy i drugi znak Izraelitom w ziemi Goszen, to ten drugi znak, on był pokazany Izraelitom, ale również ten znak tego trądu, on przechodzi, ten znak przechodzi na wszystkie pokolenia izraelskie, aż do przyjścia Mesjasza. Ten drugi znak przechodzi przez wszystkie izraelskie pokolenia jako choroba trądu przez wszystkie izraelskie pokolenia aż do przyjścia Mesjasza. Wyjaśnię dlaczego. W całej historii Izraela, odnośnie choroby trądu są tylko dwa przypadki uzdrowienia. Pierwszy przypadek to jest Miriam na pustyni tam, kiedy z powodu żony Mojżesza kuszytki i z powodu tego, że powiedziała, czy to tylko Mojżesz ma słowo od Pana, to był wyraźny bunt, a ona, Aaron, zbuntowali się tam, jak czytamy, chyba w 12 rozdziale. I w tej czwartej księdze Mojżeszowej. I reakcja Boga była natychmiastowa. Miriam od razu, momentalnie, Bóg stanął w obronie Mojżesza, ale Miriam została dotknięta trądem. Ona stała się biała jak śnieg, od stóp do głów. Została wydalona ze społeczności, wydalona na odosobnienie. Musiała tam spędzić 7 dni. Mojżesz modlił się o uzdrowienie. I Bóg wysłuchał tej modlitwy i ona została uzdrowiona. Drugi przypadek to jest, jeżeli chodzi o Namana. Historia Namana. I Naman nie był Izraelitą. Naman był poganinem. To jest zapisane w drugiej Księdze Królewskiej, w 5 rozdziale, ale wiemy, że kiedy stanął Naman, ja już nie mówię tej całej historii o tej dziewczynce izraelskiej, tylko mówię o tym najważniejszym fakcie. Kiedy Naman stoi przed domem Elizeusza, przyjeżdża, kawał drogi, człowiek trędowaty przyjeżdża, i stoi przed domem Elizeusza. Zwróćcie uwagę, że Elizeusz w ogóle do niego nie wychodzi. Nie wychodzi do niego. Nie modli się. Nie wychodzi, nie modli się nad nim. Nic z tych rzeczy. Nawet nie rozmawia z nim, nie widzi go. Wie, że przybył, nie zamienia z nim ani jednego słowa, a wysyła swojego sługę. I sługa wychodzi i mówi, ma zrobić tak, tak i tak. 7 razy zanurzy się w Jordanie. Koniec, kropka. I nie będę już tego opowiadał, ale wraca, kiedy wraca ten Naaman, to powiada, że nie ma Boga, jak tylko Bóg Izraela na całej ziemi. To jest świadectwo Naamana. A Elizeusz, jaki miał w tym udział? Żadnego. Bezpośrednio żadnego. To Bóg uczynił. Ale obraz tego Elizeusza, mówię, że trąd był w Izraelu. On był. Ludzie chorowali z pokolenia na pokolenie. Ale obraz tego trądu, który Mojżesz pokazał Izraelitom, on oznaczał i bardzo wiele. Żydzi rozumieli, oni zrozumieli przez te całe pokolenia, aż do przyjścia Mesjasza, oni zrozumieli, że z trądu może tylko wyleczyć Mesjasz. Ten prawdziwy Bóg, który przyjdzie, Mesjasz, który przyjdzie, aby ich wyzwolić, odkupić. Oni wiedzieli. Tego uczyli w synagogach. Każdy z nich wiedział o tym. Żydzi to był naród, który był tylko na podstawie Słowa Bożego i znaków w Starym i Nowym Testamencie. To był naród, który najwięcej widział znaków w Starym Testamencie, począwszy od Mojżesza i począwszy od i aż do przyjścia Mesjasza. I Elizeusz to jest tym takim obrazem, kiedy Pan Jezus przychodzi jako ten Mesjasz i leczy. Pan Jezus mógł dotknąć terenudowatego i go uzdrowić. Żydzi wiedzieli, że żaden z proroków w historii Izraela nie mógł tego dokonać. Uzdrowienia trędowatego. Przykładem może być też król Uzjasz, który aż do śmierci był trędowaty. Niezależnie od statusu społecznego ludzi dotykał trąd. I kiedy Pan Jezus przyszedł, to trędowatych było bardzo dużo. I Pan Jezus jednych mógł uzdrowić przez dotknięcie, a ta historia 10 trędowatych jest opisana. Pan Jezus powiedział, idźcie się i ukażcie kapłanom. To jest ten właśnie obraz Elizeusza wcześniej. Idźcie, ukażcie się kapłanom. I oni poszli. I w czasie, kiedy szli, zostali uzdrowieni. To jest ten obraz. Elizeusz nie miał żadnej zasługi w tym. I Żydzi wiedzieli doskonale, że to Bóg tylko może uzdrawiać. I wiedzieli, że tylko Mesjasz może to zrobić. I dlatego, kiedy ludzie prości zobaczyli uzdrowienia, jak Pan Jezus uzdrawia i z trądu, to ci ludzie prości wiedzieli o tym. I dlatego oni powiedzieli, czy to nie Mesjasz? A odpowiedź jaka była? Uczonych, faryzeuszy, sadyceuszy. Nie, to nie jest Mesjasz. Ale dzięki Bogu nie wszyscy uwierzyli temu kłamstwu, które oni powiedzieli. I wielu Żydów, znając ten znak, znając to wszystko, uwierzyło. Miałem powiedzieć też, jestem, który jestem. Otwórzmy Psalm 90. Wyjaśnić chciałem to. Mojżesz, nie wiem, kiedy pisał ten psalm. To jest psalm Mojżesza. Nie wiem, kiedy pisał, ale wiem jedno, że był to człowiek Boży, że był to człowiek zbawiony, że to był to człowiek poświęcony, znający Boga i wierny Bogu. I dla mnie to jest najważniejsze. A więc chciałem tylko przeczytać dwa wersety z tego psalmu. Modlitwa Mojżesza, męża Bożego, Panie, Tyś był ostoją naszą. I kiedy czytałem ten psalm, to się zastanawiałem, dlaczego Mojżesz pisze jako człowiek zbawiony, wierzący w czasie przeszłym. Bo jako wierzący to powinien napisać: Pan, Tyś był, Tyś jest ostoją naszą. Tak by logicznie. A dlaczego Bóg, dlaczego Mojżesz pisze: Tyś był ostoją naszą? Ale kiedy się tak zastanawiałem nad tym, to zrozumiałem. Bo człowiek wierzący, jakim był Mojżesz, i każdy wierzący, czy to apostoł Paweł, czy Piotr, czy każdy z nas, świadectwo mówi, jeżeli mówi o Bogu, to zaczyna od tego momentu, co się stało kiedyś. Czyli zaczyna od momentu nawrócenia. I on mówi z pokolenia w pokolenie. On mówi do nawróconych, tych, którzy nawrócili się z pokolenia w pokolenie. Którzy przeżyli to nawrócenie. I dlatego z pokolenia w pokolenie. Bo ci, którzy uwierzyli, to wiedzą, że od tej momentu, kiedy uwierzyli Bogu, tak jak Mojżesz, kiedy myśmy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, to słowo ostoja nabiera innego wymiaru. Jeżeli weźmiecie człowieka niewierzącego, który nie zna Boga, albo człowieka religijnego, który zna ten werset i mówi: Bóg jest ostoją moją. Ale jeżeli on nie jest nawrócony, to nie ma przełożenia w jego życiu. On tylko mówi. Ludzie religijnie bardzo dużo mówią. Posługują się słowem. Uczeni w piśmie to samo. A więc, kiedy nie jest słowo Boże połączone z osobą Boga, z osobą Pana Jezusa Chrystusa, jeżeli chodzi o zbawienie, jeżeli to nie jest połączone, to ono nie miało tego wymiaru. Ale jeżeli ono jest połączone, to wtedy ten wymiar tego słowa dla człowieka wierzącego jest zupełnie inny. On jest w innym wymiarze i to jest, odnosi się do wierzącego człowieka. I dlatego to przeniesienie może być słowo, które dla wierzącego człowieka jest zupełnie innym wymiarem, jest bliski jego sercu i rzeczywiście w jego życiu Bóg jest ostoją. Każdy wierzący, prawdziwie nawrócony człowiek tak powie. I z każdego pokolenia ludzie, którzy się nawrócili, w ten sam sposób będą mówić. I tak było z Mojżeszem. I dlatego Mojżesz mówił do czasu, kiedy on się nawrócił. Apostoł Paweł, kiedy stanął, był aresztowany w Jerozolimie i stanął i mówił, słuchali go przecież. Do tego momentu, kiedy on powiedział, że Pan Jezus w drodze do Damaszku mu się objawił. To ściskali proch w powietrze i zgładź tego człowieka. Apostoł Paweł stał się numer jeden wrogiem. Ale teraz z pokolenia w pokolenie. A drugi werset mówi, zanim góry powstaną, zanim stworzyłeś ziemię i świat. Perspektywa zbawienia jest tak ogromna, że Mojżesz, który mówi, zanim góry powstały, zanim stworzyłeś ziemię i świat, od wieków na wieki Ty jesteś, o Boże. Zbawiony człowiek ma perspektywę wieczności. To jest raz. Ale zbawiony człowiek ma też perspektywę, wszystko co dotyczy Boga, nawet wtedy, kiedy jeszcze ten świat nie powstał. Zbawiony człowiek ma taką perspektywę do nieba i wszystko to, co dotyczy Boga. I dlatego Mojżesz mówi od wieków na wieki Ty jesteś, o Boże. Od wieków na wieki Ty jesteś, o Boże. Jestem, który jestem. To są te słowa, jestem, który zawsze był. Bóg. I dlatego Mojżesz wtedy mówi, jako zbawiony człowiek. I to jest odniesienie do tego, jestem, który jestem. Mojżesz nie był przy stworzeniu świata. Ale on mówi z taką pewnością. On mówi tak, jakby naocznym był świadkiem. I on będzie bronił tej prawdy. Człowiek wierzący będzie każdej prawdy biblijnej bronił. Nawet jeżeli będzie miał poświęcić życie. Oddać życie. Bo to jest związane z Bogiem, z Panem Jezusem Chrystusem. I taką miał postawę Mojżesz jako nawrócony człowiek. Taką powinien mieć postawę człowiek nawrócony, każdy, który jest zbawiony. Mojżesz nawrócił się całym sercem, a jego nawrócenie nie było połowiczne. Niech Pan pobłogosławi to słowo. Amen.